powstanie styczniowe. W maju 1863 roku 200-osobowy oddział dowodzony przez jednego z najsłynniejszych powstańców Marcina Lelewela Borelowskiego zaatakował w Zaglikowie miejscowe magazyny Carskiej Straży Granicznej i zdobył spore zapasy zaopatrzenia. Proszę posłuchać o tym cyklu audycji opartych na faktach, ale w cudzysłowie. To opowieść mojego dziadka, którą usłyszał od swojego dziadka, uczestnika tamtych wydarzeń. Jego dziadek miał na imię Jan, tak jak ja. Miejsca, gdzie dzieje się akcja, też są mi bliskie, ale tu kończy się analogia. Gdybym żył w tamtych czasach, to na pewno nie byłaby moja historia. W archiwach Radia Maria są już materiały związane z tą opowieścią, ale tam wybrałem jedynie fakty, które pasowały do powstających akurat audycji. Teraz wszystko zebrałem i nagrałem. Oto pierwszy odcinek. Jesień 1860 rok. 3 lata przed wybuchem powstania styczniowego. Kuźnia w zaborze rosyjskim we wsi Brzuza, w dawnej enklawie ordynacji zamojskich, na granicy zaborów rosyjskiego i austriackiego, w rejonie wsi Lipa. Brzuza w 1952 roku została wysiedlona. Powstał tam poligon wojskowy. Jaś, dziadek mojego dziadka, młodzieniec, pomagał w kuźni. Kowalem był miejscowy chłop, a Jaś sierotą. Mieszkał u Józefa, który gospodarował na ziemi dzierżawionej od ordynacji zamojskich. Zarządzał też kuźnią. Domostwo nie było dworem szlacheckim, ale Jaś gospodarza nazywał panem, choć tak naprawdę jego pan był kmieciem, który stracił syna w powstaniu listopadowym i hrabia Andrzej Zamojski dał mu w dzierżawę łan ziemi, czyli 30 morg. To prawie 18 hektarów. Taki obszar umożliwiał utrzymanie rodziny. Tu różnił się od zagrodników, którzy gospodarowali na polu mniejszym niż 1/4 łana i często dorabiali u kmieci, żeby utrzymać rodzinę. Józef Ornego miał tylko 10 morg, reszta to był las. Głównym zajęciem Józefa było pozyskiwanie drewna i karpiny. Drewno, wiadomo, budulec. Natomiast karpina to pnie ściętych drzew, takie co najmniej 7-letnie. Józef wyrywał je z ziemi i wypalał w dołach bez dostępu powietrza, pozyskując smołę i dziegieć sosnowy. Smoła do smarowania kół wozów drabiniastych, a dziegieć pomagał w gojeniu ran. We wsi byli też parobkowie, zwykle bez ziemi i stałego miejsca zamieszkania. Jeden taki mieszkał w jednej izbie z Jasiem i pracował w gospodarstwie jego pana, a Jasia uczył gry na skrzypcach. Jaś szybko przerósł swojego nauczyciela, jak chodzi o grę na instrumencie, i Józef kupił mu skrzypce. W zimowe wieczory odbywały się koncerty śpiewających skrzypków, które na tańce ściągały młodych z całej okolicy. Jednak bardziej od muzykowania Jan przykładał się do nitowania w kuźni. Opracował własną metodę łączenia blach przez nitowanie na gorąco. Wieść o jego umiejętności doszła do zarządu ordynacji zamojskich. Kowal nie widział zastosowania dla wynalazku Jasia i jako pomocnika wolał swojego syna. Pan Józef to rozumiał. On stracił swego jedynego syna. Miał jeszcze nastoletnią córkę, Basię. Żeby przekazać gospodarstwo w męskie ręce, postanowił wydać ją za Jana. Wprawdzie sierotę, ale podobno ze szlacheckiego rodu. Jaś wiele mu zawdzięczał. Państwo przygarnęli go po rzezi galicyjskiej, luty-marzec 1846 rok, chłopi pod wodzą Jakuba Szeli mordowali szlachtę. Zamordowano też rodzinę Jasia. Jego uratował sąsiad, staruszek. Chłop, który jeszcze z jego dziadkiem podczas potopu szwedzkiego w bitwie pod Warszawą stawał. Przyprowadził go z Galicji i Jaś zamieszkał u Józefa. Jego żona nauczyła go czytać i pisać, a gdy Jaś podrósł, Józef przykazał kowalowi, aby ten nauczył go rzemiosła. Teraz, gdy Jaś zdał egzamin czeladniczy, zdecydowano, że pojedzie do Zwierzyńca. I tam, w fabryce maszyn rolniczych hrabiego Zamojskiego, będzie odpowiadał za nitowanie. Pani zauważyła, że ich córka od jakiegoś czasu zupełnie inaczej na Jasia patrzy. Przyjechał po niego Grzegorz, urzędnik ordynacji Zamojskiej, były wojskowy. Po rozformowaniu Wojska Polskiego po upadku powstania listopadowego służył hrabiemu Zamojskiemu. Miał niezwykłe konie. Ten, którego dosiadał, był kary. Dla Jasia miał gniadosza. Kupił je okazyjnie od kozaków dońskich, co ich Rosjanie z kongresówki za Don odesłali i sprzedać konie pozwolili. Wkrótce się przekonali, jak wielki błąd popełnili. Jaś przytroczył do siodła cały swój dobytek, czyli skrzypce, i ruszyli. W bramie stał pan z panią i spora grupa młodych parobków. Poprosili, aby Jaś zagrał im jeszcze raz, na pożegnanie. I wtedy pan Grzegorz zaintonował pieśń z powstania listopadowego, gdy naród do boju wystąpił z orężem. Jaś zagrał, a wszyscy zaśpiewali. Gdy pieśń kończyli, płakali. Tych, co wtedy nie wrócili, opłakiwali.